Łaska wam i pokój od Boga Ojca i od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wejdź do Pańskich bram sercem pełnym wdzięczności. Przyjdź do Pana z pieśnią chwał. To jest zaproszenie. Zaproszenie do tego, byśmy wszyscy przyszli przed oblicze Boże. I może powstańmy do tej pieśni, bo nie można wejść, jak się siedzi. Jak się stoi, to już jest łatwiej gdzieś wejść. Przychodzimy do Ciebie, przychodzimy z sercem pełnym wdzięczności za Twoje zbawienie, za objawienie siebie samego. Przychodzimy, aby Ciebie dzisiaj wywyższyć, aby oddać Ci chwałę z tego tygodnia, z tego wszystkiego, co dobre się wydarzyło, z tego, jak nam pomagałeś, jak nas chroniłeś od złego. Przynosimy Ci dziękczynienie za te wszystkie dni, w których doświadczaliśmy Twojej pomocy, w których nas oświecałeś, podawałeś nam rękę, w których nas też napominałeś i prowadziłeś tą drogą, która wiedzie do żywota wiecznego. Dziękujemy Ci za wszystko, co robisz w naszym życiu, jak nas wychowujesz, Panie, jak czasem nas karcisz. Dziękujemy Ci. Korzymy się dzisiaj przed Tobą i wywyższamy Ciebie w naszych sercach. I modlimy się, abyś w łasce swojej napełnił nas dzisiaj Duchem Świętym i uzdolnił do przyjęcia tego, co dzisiaj, tej niedzieli, chcesz pośród nas powiedzieć, zrobić z nami. Otwieramy się na Ciebie. Prosimy Ciebie, mów do nas, Panie. Dotknij nas. Przytul nas dzisiaj. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy Twojej miłości, Twojego dotyku, bliskości z Tobą potrzebujemy. Dziękujemy Ci też za siebie wzajemnie, za to, że jesteśmy tu razem, zebrany. Dziękujemy Ci za braci i siostry, za społeczność Twojego Kościoła. Dziękujemy Ci też, że dajesz nam tę świadomość, że nie jesteśmy sami na tym świecie, że jest wiele zborów, że tutaj w Trójmieście, w wielu miejscach ludzie się dzisiaj zebrali, aby Ciebie wielbić. Błogosławimy przed obliczem Twoim. Modlimy się, abyś, Panie, nawiedził dzisiaj wszystkie zbory w Trójmieście. Byś nawiedził, do nich mówił, podnosił, krzepił, Panie. Tak się cieszymy z tego, że budujesz swój Kościół i któregoś dnia nas wszystkich zbierzesz z różnych stron świata i będziemy z Tobą na zawsze. Alleluja. Bądź błogosławiony pośród nas. Amen. Witam Was, bracia i siostry, bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa. Cieszę się z tego, że dane nam jest się znowu spotkać, że niektórzy już są nawet mocno oświeceni, widzę, w tej kaplicy. To jest dar od Boga. Słońce jest wspaniałym darem. Cieszymy się z tego, bo to nawet radośniej się żyje, jak słońce świeci, jak jesteśmy tak doświetleni. Bardzo się cieszę z tego kolejnego spotkania, jakie Bóg nam daje na drodze do Królestwa Bożego. Przywożę serdeczne pozdrowienia od zboru w Chorzowie, gdzie w ubiegły weekend głosiłem Słowo Boże. Zbór mniej więcej taki jak nasz, też nie jakieś wielkie pomieszczenia mają, też tak mają trochę ciasno. Więc w tym sensie czułem się jak w domu, chociaż wiecie, że wszędzie jest dobrze, ale w domu najlepiej. I to jest prawda. Tak tego doświadczam za każdym razem, gdy wyjeżdżam. Ale chciałem, rozpoczynając nasze nabożeństwo, zanim zaczniemy dalej śpiewać, wyrazić wdzięczność Panu Jezusowi, że On jest pośród nas. Bo powiedzcie, co by to było, gdyby Go tu między nami nie było? Jakbyśmy żałośnie to wyglądali i jakie to byłoby wszystko bez sensu, jakie to byłoby smutne w gruncie rzeczy. Gdy ludzie się zgromadzają, spotykają, zjeżdżają, schodzą do jakiegoś człowieka, przychodzą do jego domu, a jego w domu nie ma. To jakie to jest w ogóle smutne, no nie? I o Izraelu jest powiedziane. Bóg powiedział kiedyś do Izraela, że nie ma mnie pośród was. I Słowo Boże nas zachęca, żebyśmy tak żyli i tak się zachowywali, żeby Pan był pośród nas, tak jak to mówimy, że jest. Więc czy On jest dzisiaj pośród nas?
Jest.
Wierzymy w to, że jest. Kochamy Go. On zna nasze serca. Wie, dlaczego tu żeśmy się zeszli. I dlatego chciałbym, żebyśmy tak, jak będziemy śpiewać, zapraszam Was i zachęcam do tego, żebyśmy myśleli o Nim najcieplej, jak tylko możemy. I żebyśmy się cieszyli z tego, że On jest między nami. Że Jezus jest pośród nas, chociaż Go nie widzimy. I to jest ta tajemnica wiary. To jest, tutaj jest potrzebna wiara, że On jest. Jest przy Tobie, jest blisko. Słyszy, jak będziesz nawet szeptać do Niego, On to będzie słyszał. Niech będzie uwielbiony Pan. Moim pasterzem Pan. Ustańmy i proszę grupę, żeby nas prowadziło. Uwielbiamy Pana. Thank you.
zasłużyłeś, te, co zasłużyłeś, to one się spełniają. Panie, kiedyś obiecałeś Abrahamowi, że wyniesiesz z niego wielki naród. I to spełniłeś. Kiedyś obiecałeś, że z tego narodu wyniesiesz zbawcę. I dałeś nam Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Tobie za to, że kiedy Jezus Chrystus był tutaj na ziemi, to Bóg przekazał nam obietnicę Ojca, że ześle Ducha Świętego. Że dałeś nam też obietnicę życia wiecznego, jeżeli będziemy chodzić z Tobą. Dziękuję Tobie Boże za to, że obiecałeś, że nas nie opuścisz, że będziesz z nami do końca. Dziękujemy Tobie za to, że możemy być pewni tego, że w Twojej miłości nic nie jest w stanie nas odłączyć. Panie Boże, dziękujemy Tobie. I teraz, Panie, przygotuj nasze serca, gdyż swoje serce chcę nastawić na słuchanie tego, co dzisiaj chcesz powiedzieć. Panie, dziękuję Tobie, że jesteś dobrym pasterzem, który owce swoje wiedzie na zielone pastwiska. Dziękuję Tobie za tę pewność. Amen.
Amen. Parę lat temu miałem taką sytuację, że przybyła do nas pewna siostra z Hamburga, która miała znajomych w Kaliningradzie i chciała z nimi się skontaktować, ale mi w ząb nie potrafiła mówić po rosyjsku. I poprosiła mnie, żebym przez telefon porozmawiał z człowiekiem z Kaliningradu. A ja, myśląc sobie, 8 lat uczyłem się języka rosyjskiego. Wow, to jest półka z masłem. Więc doskonaliśmy połączenia telefonicznego i ja zaczynam i nie mogę, jakieś angielskie słowa mi się cisną, po polsku bym mówił i w ogóle nie potrafiłem z facetem rozmawiać po rosyjsku. Wstyd taki, po prostu zawiodłem. Myślałem, że bez problemu mi to pójdzie łatwo, ale nic z tego. Ponieważ to, że się uczyłem, że mówiłem po rosyjsku wiele lat temu, ze 30 parę lat czy 40 lat temu, a potem nie używałem tego języka, okazało się, że w chwili, gdy trzeba było mówić, zawiodłem. Teraz, kiedy z Ukrainy przybyło trochę braci i sióstr i trochę zostałem zmotywowany, żeby jakoś ich rozumieć i też się do nich odzywać, zwłaszcza na początku, bo oni już teraz coraz lepiej mówią po polsku, to teraz już się tak nie boję języka rosyjskiego i teraz mógłbym, dlatego że trochę popraktykowałem. Wielu z nas, wydaje się, bracia i siostry, że my jesteśmy w stanie w każdej chwili, jak gdyby zaszła taka potrzeba, żeby wyraźnie złożyć świadectwo o Jezusie Chrystusie i swobodnie wyznać Go, wyznać wiarę w Niego w naszym otoczeniu, w naszym środowisku, gdy zajdzie potrzeba. Takie mamy głębokie przekonanie w sobie, wielu z nas jest tego pewny wręcz, że jak trzeba będzie, to ja złożę świadectwo. Ale z taką pewnością czasem sobie żyjemy przez miesiące, a nawet lata, nie bardzo składając to świadectwo. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę spojrzeli, jakie to może być złudne, i jak to się może okazać, że w takim momencie, gdy trzeba będzie, nie będziemy w stanie tego zrobić, ponieważ dzisiaj nie praktykujemy składania świadectwa. Posłużymy się dzisiaj, czy przyjrzymy się pewnej historii z życia Piotra Apostoła i jego sławetnego zaparcia się Pana. Jak to do tego doszło? Spojrzymy na to i pomyślimy, czy czasem z nami tak może się nie zdarzyć. Spróbujmy wejść w skórę Piotra i tak pomyśleć trochę o swoim wyznawaniu Pana. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 57 werset i niżej. A ci, którzy pojmali Jezusa, przywiedli Go do Kajfasza, arcykapłana, gdzie zeszli się uczeni w piśmie i starsi. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż do pałacu arcykapłana. Szedł na dziedziniec i usiadł ze sługami, aby zobaczyć, jak to się skończy. 69 werset. A Piotr siedział z zewnątrz na podwórzu i przystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc: i ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą: nie znam tego człowieka. A chwilę potem przystąpili ci, co tam stali, i rzekli Piotrowi: prawdziwie ty też jesteś z nich, wszak zdradza cię i twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I zaraz kur zapiął. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko zapłakał. Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem: ćwiczmy się w wyznawaniu Jezusa. Ćwiczmy, czyli praktykujmy, czyli starajmy się na co dzień wyznawać wiarę w Pana Jezusa. Zastanówmy się najpierw, jak doszło do tego, że Piotr zaparł się Jezusa. Przeczytaliśmy i wiemy z Ewangelii, że Piotr solennie zapewniał Pana, że on na pewno się Jezusa nie zaprze, że on jest w stanie z Jezusem iść nawet na śmierć. Ewangelista Mateusz i ewangelista Marek mówią nam, że to się stało już po wieczerzy. To zapewnienie Piotra padło, bo gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej, czytamy Mateusza 26:30 i wtedy mówi do nich Jezus: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody, ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A Piotr do niego: choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Rzekł mu Piotr: choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili wszyscy uczniowie, nie tylko Piotr. Inni też tak zapewniali, że tak będzie. U Marka jest też ta sama myśl, że to mniej więcej w tym samym czasie się stało, że Piotr zapewniał: choćbym miał nawet umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. W Ewangelii Łukasza pojawia się jeszcze dodatkowo taka myśl, że Pan Jezus w czasie tej rozmowy, bo oni tam sporo czasu spędzili, idąc do Getsemane, tam siedząc, rozmawiając, zanim przyszli ci, którzy go pojmali, to było parę ładnych godzin i oni rozmawiali. I Jezus powiedział takie słowa: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego: Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. A on rzekł: powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. Jeśli chodzi o ewangelistę Jana, to odkrywa on jeszcze inny wątek. W tej rozmowie Jezus powiedział: dziateczki, jeszcze chwilkę będę z wami, szukać mnie będziecie. I jak powiedziałem, że to, gdzie ja idę, tam wy przyjść nie możecie. I teraz wam to mówię. 37 werset. Rzekł Piotr: Panie, czemu nie mogę teraz iść z tobą? Duszę swoją za ciebie położę. Odpowiedział mu Jezus: duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę powiadam ci, zanim kur zapieje, trzykroć się nie zaprzesz. Więc jaki wniosek możemy wyciągnąć? Że chociaż Pan Jezus zapowiedział przesiewanie uczniów, chociaż ostrzegł przed zbliżającym się nagłym zwrotem akcji, zmienią się okoliczności, nadchodzi zmiana okoliczności, chociaż uprzytomnił im brak należytego hartu ducha, mówił im, że to będzie, że oni są za słabi, by przy nim wytrwać, Piotr jednak był nadal pewny siebie. I chyba dobrze mu było z tym złudzeniem, tak się dobrze czuł z tym. A składając swoje zapewnienia Jezusowi, być może nawet poczuł się trochę lepszy od innych. Taki był pewny siebie. Taki pewny, że nawet jak słyszał kazanie w pierwszą niedzielę lutego, to sobie pomyślał: to na pewno mnie nie dotyczy. Ja i co, ja miałbym się za... Ja? Przenigdy. Ja jestem uformowany, ukształtowany chrześcijanin, już taki prawie, że rasowy. Mnie nic nie... To widać przecież od razu, że ja jestem chrześcijaninem. A nawet specjalnie mówić nie muszę, a już widać to twarz chrześcijańska. Co poprzedziło godzinę próby Piotra? Chciałem, żebyśmy spojrzeli, bo u Piotra widać to w takim bardzo skupieniu. To się działo w ciągu paru godzin. A my możemy, analizując to, możemy zobaczyć siebie, swoje zachowanie, pewne procesy, jakie w nas zachodzą czasem, które sprawiają, że gdy przychodzi godzina próby, jesteśmy niestety zawodni, nie jesteśmy gotowi wyznać Pana. Najpierw, jeśli chodzi o tę zbliżającą się godzinę próby, gdy Piotr mógłby wyznać Pana Jezusa, przyznać się do wiary w Niego, przyznać się do związku z Nim, on zawiódł. Przedtem było to, że gdy przyszli ci pojmać Jezusa, Piotr w sposób niewłaściwy zareagował. chybiony sposób starał się bronić Pana. Poczytamy w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, 51 wersecie, oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza swego, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. Kto to był? Piotr to był. Wtedy rzekł mu Jezus, cieszę się, Piotrze, że mnie bronisz, że się postawiłeś, że jesteś ze mną. Tak mu odpowiedział, rzekł mu Jezus, włóż miecz swój do pochwy. Wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? Ale jakby wtedy wypełniły się pisma, że tak się stać musi. Czyli mówiąc krótko, chociaż Piotr podjął próbę dotrzymania słowa o wierności, to jednak to nie było to, o co chodziło. Piotr mógłby się spodziewać, że Jezus go pochwali w tym momencie, ale Pan Jezus go zganił. Powiedział mu, to nie tak, reagujesz w niewłaściwy sposób. I to z pewnością miało też wpływ na to, co się później działo, ponieważ Piotr jak gdyby się wycofał wtedy, Stanął z boku, schował się, przyjął postawę obserwatora. Tutaj zróbmy małe odniesienie, bo to jest taki element, który może mieć wpływ na nasze wyznawanie Pana. Że gdy czasem zrobimy coś, jakby w imię obrony wiary, w imię wyrażenia naszego związku z Jezusem, ale zrobimy to nie według ducha, ale według ciała, zrobimy to zgodnie z naszą naturą, a nie zgodnie ze Słowem Bożym, to nie otrzymujemy pochwały i coś takiego nas nie rozraduje wewnętrznie, nie umocni, tylko może nawet nas wycofać jak gdyby, ponieważ inni wierzący powiedzą, co ty robisz, jak ty się zachowujesz, ty tak bronisz chrześcijaństwa, ty tak chcesz, to przecież jest cielesne i to może sprawić, że my się zawstydzimy i się wycofamy i sobie pomyślimy, to ja się już nie będę w ogóle odzywać. To ja w takim razie wolę milczeć. Nie będę się wychylać więcej. Takie incydenty schładzają naszą gorliwość dla Boga i trzeba być bardzo uważnym, bo w tym momencie jesteśmy bardzo narażeni na to, że diabeł nam wkręci do głowy, żebyśmy się wycofali. Że to nie jest nasza rola, żebyśmy cokolwiek robili. Zamykamy się wtedy w takim kokonie własnych myśli, własnych poczucia własnej wartości. No i przyjmujemy pozycję postronnego obserwatora, tak jak to zrobił Piotr. Bo zobaczcie, czytaliśmy, Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż do pałacu arcykapłana, wszedł na dziedziniec, usiadł ze sługami. Po co? Aby zobaczyć, jak to się skończy. Czyli oto Piotr zdystansowany już do Jezusa, do tego, idzie z daleka i jest tylko obserwatorem. Taką bezpieczną pozycję zajął. No bo obserwator to sobie siada gdzieś pod piecem albo gdzieś dalej i tam tylko po prostu incognito, nie jest zaangażowany, nie jest włączony. To akurat w przypadku Piotra jeszcze bardziej go osłabiło jako naśladowca, jako ucznia Jezusa. To jeszcze bardziej sprawiło, że on był niezdolny do tego, żeby się opowiedzieć za Jezusem. I zróbmy tutaj też odniesienie do naszego chrześcijańskiego życia. Znam wielu chrześcijan, którzy zajęli pozycję neutralną, którzy się nie wypowiadają, nie wychylają, sobie tak obserwują. Nie występują, nie mówią, głośno się nie pomodlą. Bo jak się pomodlisz głośno, to ktoś może to ewentualnie skrytykować, coś tam powiedzieć o tym, czy jak tam. To może lepiej w ogóle. Czy tacy ludzie, tacy chrześcijanie nie mają swoich przekonań, nie mają swoich myśli, nie mają swoich pragnień, żeby je wyrazić? Oczywiście, że mają. Ale wolą być obserwatorami. Być w takiej pozycji neutralnej. Wolą być konformistami. Wolą nie opowiadać się po żadnej ze stron. Chcą najpierw zobaczyć, jak się to potoczy. Chcą najpierw zobaczyć, co ten zbór teraz na tej Olszynce zrobi. Nie ma co się tak śpieszyć, nie ma co się tak opowiadać. Zobaczymy, po żywiomu widzią. Widzicie, nawet po rosyjsku trochę. Spokojnie, nie chcą być członkami zboru, są po prostu, ale chcę wam powiedzieć, że to bardzo szkodzi naszemu świadectwu o Jezusie Chrystusie. To bardzo nas osłabia w tym, żeby wyznawać konkretnie wiarę w Jezusa. To szkodzi dalszemu rozwojowi duchowemu, gdy przyjmujemy postawę obserwatorów. Jesteśmy tylko gdzieś tam na boku, neutralni. Bo zarówno w zborze, jak i poza zborem ludzie nie bardzo wiedzą, z kim mają do czynienia. Czegoś się domyślają, coś tam rzeczywiście widać po nas, tak jak ten Piotr tam był, ale on chciał być inkognito. I co się dzieje z Piotrem dalej? Widzimy, że następuje integracja Piotra z tym podwórkowym czy dziedzińcowym towarzystwem, które tam było zebrane. Bo już samo wejście na dziedziniec pałacu arcykapłana wymagało od Piotra jakiegoś ukłonu w ich stronę. Bo przeczytaliśmy, a szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń, a uczeń ten był znany arcykapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Piotr zaś stał na zewnątrz przed bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi i porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra. Czyli tam jakąś stówę dał, porozmawiali, po tego, po cichu, odźwierna przymknęła oko, ale tak jedno przymknęła, drugim dobrze się przyjrzała, kto wchodzi, żeby potem ewentualnie zacząć działać. I Piotr już był złapany, bo oni go wpuścili. On musiał jakoś uzyskać ich jakąś łaskę, że oni go tam wpuścili na ten dziedziniec. Czyli już nie był odważnym Piotrem apostołem, tylko był takim szczurem, który włazi, bo oni mu uchylili trochę drzwi i mu pozwolili. Czyli w jakiś sposób korzystał z ich łaski. Ale dalej Piotr niejako zajął miejsce w ich gronie. A czeladź i służba stali przy rozniesionym ognisku i grzali się, bo było zimno. A stał też z nimi Piotr i grzał się. I usiadł ze sługami i grzał się przy ognisku. Czyli nie tylko, widzicie, stał, ale potem nawet się rozsiadł. Bo jeden apostoł zwrócił uwagę na to, drugi ewangelista na inny element, że już nawet siedział. Czyżby Piotr nie znał słowa z psalmu pierwszego, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców? No dobrze to wiedział, ale on był już wycofany, on był obserwatorem tylko. Zróbmy tutaj odniesienie do naszego życia. W trakcie pełnego przyznawania się do więzi z Panem Jezusem zaczyna skutkować tym, że coraz bardziej zacieśniamy relacje z tym światem, z ludźmi tego świata, z ludźmi niewierzącymi. Zaczynamy przestawać z nimi, a kto z kim przestaje, tak mi się powoli staje. Zaczynamy być coraz bardziej otwarci na różne ich propozycje, coraz mniej rażą nas ich przekleństwa, ich różne dowcipy i tak dalej. Coraz częściej zaczynamy się grzać przy ich ognisku, bo oni nas zapraszają, razem pójdziemy na koncert, razem pójdziemy do kina, tam razem sobie imprezkę zrobimy. I tak jest fajnie, zaczynamy już nie mamy wyrzutów sumienia. Korzystamy z tego, co oni nam oferują, a nie ma nic nam zadano w tym świecie. Coś trzeba, gdzieś trzeba się pokłonić, żeby to mieć. I w ten sposób nieuchronnie zbliża się ten moment próby, kiedy trzeba będzie zdać egzamin. Czy ja jestem w stanie wyznać wiarę w Jezusa? Czy ja jestem w stanie przyznać się do mojego związku z Jezusem? Jak wyglądała godzina próby u Piotra? Pierwszy kontakt, jak już mówiliśmy, to był wtedy, kiedy służąca wprowadzała Piotra na dziedziniec. A służąca odźwierna rzekła Piotrowi: czy i ty nie jesteś z uczniów tego człowieka? On odpowiedział: nie jestem. No co ty? Co ci? Już przestań. Jestem chrześcijaninem ogólnie. A i niektórzy jeszcze mówią: jestem katolikiem. To jeszcze bezpiecznie. Chrześcijanin taki, że w sensie powszechnym. Czyli się nie opowiadasz tak bardzo po której stronie. Chciałbym podkreślić wagę pierwszego kontaktu z nowym środowiskiem, w jakie wchodzimy. Jak bardzo to jest ważne, żeby od razu przyznać się do naszego związku z Panem Jezusem. Gdy idziemy do nowej pracy, zaczynamy nową pracę, wchodzimy, pierwszy dzień dobry, pierwsze spotkanie, zapoznanie się z ludźmi, albo gdy idziemy do szkoły, rozpoczyna się nowy rok szkolny, zaczynają się zajęcia na uczelni, albo przeprowadzamy się i zamieszkujemy w nowym miejscu. I oto po pierwsze spojrzenie przez płot, pierwsza rozmowa, pierwsze jakieś gesty, zapoznanie się. Bardzo ważne jest, jak zachowamy się w pierwszej chwili, gdy trafimy do nowego środowiska. Do głowy przychodzi często, przychodzi taka myśl, żeby tak nie od razu się przyznawać do swojego związku z Jezusem. Żeby się tak od razu nie ujawniać, żeby się tak od razu nie wychylać. Myślimy sobie spokojnie, spokojnie. Po co oni mają od razu myśleć, że to jakiegoś oszołowa mają pośród siebie? Nie? To trzeba tak rozegrać to mądrzej trzeba. Nie? Czyli na razie cisza, gesty, uśmiechy, tajemnicze. Ale to jest bardzo złudne i chcę dzisiaj powiedzieć, bracia i siostry, że najlepiej jest od razu rozwinąć sztandar, na którym jest napisane należę do Jezusa. Najlepiej jest od razu na dzień dobry w jakiś sposób taki czy siaki zakomunikować, że mają oni do czynienia z człowiekiem, który wierzy w Pana Jezusa z całego serca i żyje dla Niego. Trzeba zrobić coś takiego, co zrobił kiedyś ten piłkarz Kaka. Pamiętacie, to obiegło wszystkie publikatory w tamtych latach, kiedy tam po zwycięstwie założył koszulkę należę do Jezusa na stadionie, tam 40 czy ileś tysięcy ludzi to widziało i wszyscy później mówili o tym i nie ma wątpliwości, że piłkarz Kaka należy do Jezusa, wierzy w Niego, kocha Jezusa. To jest piękne świadectwo. Piotr zaprzepaścił taką okazję, gdy wchodził przez tę uchyloną furtkę i ta kobitka do niego, a ty przypadkiem nie należysz, mógł powiedzieć, no jasne, że należę. No dlatego tu przyszedłem, bo ja go kocham, ja się interesuję tym, co się z nim wydarzy. Należę, oczywiście, że należę. Ale Piotr głupi pomyślał, że sobie lepiej będę po cichu, lepiej inkognito, tylko szepnął, co ty? Absolutnie nie. I potem już było mu tylko trudniej. To nie było tak, że potem on mógł sobie spokojnie, ogrzawszy się trochę, przy ognisku powiedzieć, panowie i panie, chciałbym zakomunikować przy tym ognisku, że ja jestem uczniem tego Jezusa, którego właśnie tam zaczynałem sądzić. Tak już nie było. To już nie było takie proste. Bo Piotr stał się celem ciekawskich pytań. Ewangelia Jana 18:25. A Szymon Piotr stał i grzał się, rzekli mu więc, czy i ty nie jesteś z uczniów jego? A on się zaparł, mówiąc, nie jestem. Rzekł mu jeden ze słucharcy kapłana, krewny sługi, któremu Piotr odciął ucho. Czyż nie widziałem cię z nim w ogrodzie? No pewnie, że widział. To nie było takie znowu proste, żeby się tak wywinąć, że on nie zna tego Jezusa. I go zaczynali tam przykręcać. Rozumiecie, tak jak jesteś, nie pijesz z nimi, nie klniesz, nie chodzisz tam na tego, nie plotkujesz, to zaczynają cię tam świdrować. A kim ty jesteś? A skąd ty jesteś? Zaczynają plotkować, zaczynają rozmawiać. To już w takim towarzystwie nie jest już takie proste, żeby być inkognito. No i do kobiety wkraczają do akcji tutaj jeszcze. A Piotr siedział zewnątrz na podwórzu i przystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc, i ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich, nie wiem co mówił, a gdy wyszedł ku bramy, ujrzała go inna. I mówiła do tych, co tam byli, ten był z Jezusem Nazarejczykiem. Jak kobiety wezmą cię na język, to na pewno wszystko wyciągną. To nie pozwolą ci być inkognito. Jak jesteś w biurze albo gdzieś tam w pracy, w brygadzie jakiejś i tak dalej, jak zaczną kobiety o tobie rozmawiać, wyciągną wszystko, dotrą do każdego szczegółu. Piotr myślał, że mu się to uda. A gdy Piotr zaczął mówić galilejskim akcentem, jeszcze mniej był przekonujący w twierdzeniu, że nie zna Jezusa. Bo chwilę potem przystąpili ci tam wstali i rzekli Piotrowi, prawdziwie ty też jesteś z nich, wszak zdradza cię i twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać, po galilejsku pewno, i oni też to wychwycili, czy nie zaklina się po judejsku, po jerozolimsku, tylko tak z Galilei, tak jak z Galilei. Nie znam tego człowieka. I zaraz poznałem. Chrześcijanin, próbując ukrywać swoją przynależność do Jezusa, staje woko w oko z pogłębiającymi się relacjami z ludźmi niewierzącymi. Kto wejdzie między wrony, musi krakać jak one. Zaczyna się to napięcie. Oni przeklinają, opowiadają brudne kawały, wyrażają pogardę komuś tam, naśmiewają się z ludzi wierzących. I co taki chrześcijanin, który zamknął się i tak próbuje przeczekać, wyczuć chwilę, myśli sobie, że kiedyś to przecież powie. Co on ma wtedy robić? Jako chrześcijanin nie bluźni, nie opowiada pikantnych historyjek. Chce dobrze mówić o ludziach wierzących. No i oto jego mowa w jakimś momencie zdradza jego przynależność. Bo jest inny, no bo jest inny. Bo jeśli jest w środku innym człowiekiem, odrodzonym, to jest inny i on się nie pasuje do tego środowiska. Czegoż się Piotr obawiał? Co Piotr miał do stracenia, że tak się przyczaił i próbował nie przyznać się do przynależności do Jezusa? Można wnioskować, że Piotrowi groziła śmierć. Można wnioskować, chociaż niekoniecznie, bo oni byli zajęci Jezusem, a nie Piotrem. Nigdzie nie jest powiedziane, że Piotra chcieli też tam ukrzyżować albo go uśmiercić. Ale strach ma wielkie oczy, rozumiecie? Piotr już po prostu się bał. Ale gdyby nawet śmierć mu groziła, to przecież słyszał wcześniej, Pan mówił, powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. Piotr nie powinien się bać śmierci, bo Pan wyjaśnił. Piotr przecież tak solennie zapewniał Pana, że jest gotów iść i do więzienia, i na śmierć. Więc jaka sprzeczność wystąpiła w Piotrze, że tu parę godzin temu mówił, że jest gotów iść na śmierć, Pan mówił, że nie należy się bać śmierci, a on teraz się boi. Najwidoczniej zapewnienia Piotra były jedynie taką pozą tylko zewnętrzną. I trzy razy, jeden po drugim, wyparł się z tego związku z Panem Jezusem. Tak to się skończyło. Przyszła godzina próby i Piotr zawiódł. Wejdźmy w skórę Piotra. Zastanówmy się nad swoim wyznawaniem Pana. Mamy w sobie takie przekonanie, że jesteśmy w stanie wyznać Pana w każdych warunkach. Że jesteśmy, że jak co do czego przyjdzie, jakby Panie tu islam jakiś. Dlatego, jakby nas przycisnęli, albo jakby zmieniły się przepisy, a się zmieniają przepisy, że nie wolno nam będzie wyznawać Jezusa, to co, nie będziemy wyznawać Jezusa? Co? My nie będziemy wyznawać Jezusa, raczej siostry, my będziemy wyznawać Jezusa, będziemy łamać to prawo, a będziemy wyznawać Jezusa. Tak myślimy sobie czasem, że nas nikt nie zatrzyma. My jesteśmy wierzący w Jezusa Chrystusa. A chciałem zapytać, czy nie może się zdarzyć, że podobnie jak Piotr, żywimy tylko w sobie fałszywe przekonanie, złudne przekonanie, że tacy jesteśmy mocni. A jak przyjdzie co do czego, to będziemy milczeć, albo nawet mówić, że to przepraszam, to, no byłem tam kiedyś na Olszynce. Tak, ale to tylko ja tak rekonesans, padłem tam. Parę razy chodziłem, albo tam żona mnie ciągnęła, albo tak. Czyli jakby tak, że to nie, ja się z tym nie utożsamiam całkowicie. Dobrze, gdzieś w niedzielę trzeba pójść, posiedzieć, strzemnąć się do pieca. Mają tam piece takie tradycyjne, to jest ciekawostka. Pokażcie mi z góry, gdzie mają piece tradycyjne, że można. I to jeszcze drewnem palone. Zdrowo. Uważajmy, by w chwilach, kiedy ktoś nas krytykuje, kiedy ktoś nas napomina, nie zdystansować się jeszcze bardziej od społeczności z Bogiem i Jego Kościołem, bo mamy w sobie takie skłonności. się wycofujemy, kiedy nas spotka jakaś krytyka, tak jak Pan powiedział: Piotrze, co ty robisz? Schowaj ten miecz. Dobrze, nie chcesz to? Okej, nie? Źle coś robiłem? Dobrze, okej. My mamy takie skłonności, że wystarczy, że tak ktoś krzywo spojrzy, czy ktoś coś powie po nabożeństwie. Powie, że za głośno się modliłaś, albo źle się modliłaś, albo jak ty się ubrałaś, albo coś tam. Nie? Okej, dobrze, to ja sobie wycofam się. Nie? Uważajmy, bo to zazwyczaj prowadzi do tego, że słabniemy jeszcze bardziej w tym, żeby wyznać Jezusa, żeby świadectwo o Nim składać. Dalej, patrząc na ten przykład Piotra, wzywam was, przyjaciele, żebyśmy koniecznie przyznawali się w sposób jednoznaczny do naszego związku z Panem Jezusem w każdym miejscu, gdzie się pojawiamy, gdzie trafiamy, gdzie będziemy pracować, uczyć się, z kim się spotykamy w sposób systematyczny. Jak najszybciej ludzie powinni wiedzieć, kim jesteśmy. W jakiś sposób, przez to, że damy im traktat, tak nam nie stać nas na to, żeby od razu powiedzieć: słuchaj, ja chcę ci też na dzień dobry powiedzieć, że ja jestem uczniem Pana Jezusa, że Go kocham, że naśladuję Go. Chcę ci to powiedzieć, żebyś wiedział, żebyś wiedziała od razu. Jak nas nie stać na to, to weź traktat ze stojaka tutaj i daj ten traktat. I on już od razu powie: co ona mi dała? Co on mi tu dał? I potem on zapyta: a czemu ty taki traktat mi dałeś? No bo ja należę do Jezusa. Będzie nam łatwiej. Cokolwiek trzeba zrobić, żeby się do tego przyznać. Bo jeśli tego nie robimy od razu, to zaczynają się gierki rozmaite. I mamy problem z tym, żeby się później przyznać do Jezusa. Brak odważnego, jawnego opowiedzenia się za Jezusem czyni z nas łatwy łup dla wroga w godzinie zbliżającej się próby. A próba przyjdzie. Wcześniej czy później przyjdzie próba na wyznanie Jezusa. Nie dochowamy wierności Jezusowi, idąc za Jezusem z daleka, jak to Piotr miał taki właśnie, jak Jezusa tam prowadzili, on się trzymał z daleka, był obserwatorem. Jak my idziemy za Jezusem z daleka, nie przyznajemy się, nie jesteśmy blisko Niego, blisko Jego zboru, to nie łudźmy się, że jak przyjdzie prawdziwa godzina próby, my się opowiemy za Jezusem odważnie i poniesiemy nawet karę jakąś z tego powodu, bo my przecież jesteśmy mocni w Nim. Nie unikniemy wyparcia się w związku z Panem Jezusem, grzejąc się przy obcym ognisku. Jeśli się dajesz zapraszać, jeśli dajesz się wciągać w różne środowiska, jeśli kawkujesz godzinami z jakimiś plotkarkami i tak dalej, jeśli siadasz w takim miejscu wcześniej czy później, zaprzesz się Jezusa. To środowisko cię wprowadzi, nawet nie wiesz kiedy, że będziesz jakby po ich stronie. I będzie ci wstyd, i będzie ci źle, i będziesz gorzko płakać później, ale to już będzie jakby za późno. Powiedzmy też tak, że zapierać się Pana można w sposób czynny, tak jak Piotr: nie znam Go, nie znam Go. Mówił, ja nie znam, o czym ty mówisz, ja nie znam. Ale można też w sposób bierny. Nic nie mówiąc, można się zaprzeć Pana. Bo Pan patrzy, jak my, Jego dzieci, jak my w świecie, w towarzystwie się zachowujemy, i patrz, widzi, a moje dziecko, ja je kupiłem swoją krwią, odkupiłem z grzechów, dałem nowe życie, a ono się nie odezwało nawet. Nic nie powiedziało o mnie. Nie przyznało się do mnie. Można się zapierać Pana swoimi uczynkami, jak Pismo Święte mówi. Że ja tutaj tak pięknie wyznaję Jezusa z Boże, ale idę w domu i jak moi domownicy patrzą, to widzą, że to w ogóle zapiera się Panu. Bo opowiedzenie się za Panem wiąże się też z innymi zachowaniami, z innymi słowami, czynami, gestami. Ale jeśli robimy inaczej, to się zapieramy. Można się zapierać Pana przez złą naukę, głosząc jakąś naukę, która tak naprawdę jest zapieraniem się Pana. Jak to jest w liście Judy powiedziane, że ci, którzy obracają łaskę Pana w rozpustę, zapierają się Pana. Różnie można się zapierać Pana. Co czeka chrześcijan, którzy nie wyznają Pana Jezusa przed ludźmi? Co czeka? Chwała? Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Alleluja, na to liczymy, prawda? To zaś zaprze się nie przed ludźmi, tego ja się zaprę przed aniołami Bożymi, a w innej Ewangelii to przed Ojcem i aniołami. Więc co czeka tych, którzy zapierają się Pana, nie wyznają Jezusa przed ludźmi? Przykrość, wstyd. Pan któregoś dnia, gdy my będziemy tak liczyli na to, że On nas wyzna, gdy staniemy tam przed tronem Bożym i gdy będzie wszystko zależało od tego, co powie o nas Jezus i będziemy tak się spodziewali, że Jezus wtedy zobaczy: Sławku, witaj, Ojcze, aniołowie, oto Sławek, mój sługa, on mnie wyznawał przed ludźmi, w pracy wszyscy wiedzieli, że należy do mnie, w sąsiedztwie wiedzieli, witaj. Gdy tak będziemy bardzo liczyli, nie daj Boże, żeby się tak stało, że Pan odwróci głowę. Nie znam Was. Przyjaciele, kto chce wykazać się dobrą kondycją fizyczną, ten potrzebuje regularnie treningu. Jeśli ktoś chce w chwili potrzeby swobodnie władać obcym językiem, ten powinien obcować z tym językiem w mowie i w piśmie na co dzień. Wtedy może swobodnie się posługiwać. Każdy chrześcijanin, nie myśl, że Ciebie to nie dotyczy, każdy chrześcijanin w stosownym czasie zostaje poddany próbie wierności. Bo nikt w niebie się nie znajdzie, jeśli wcześniej nie zostanie wypróbowany. Póki co mamy bardzo dobry czas na to, żeby wyznawać Pana Jezusa, prawda? Jeszcze nas nie zabijają za to, nie mordują, nie do więzienia, nie wsadzają za to, że się w swoim towarzystwie przyzna, że należy do Jezusa. Ba, są nawet takie środowiska, że to nawet przynosi swego rodzaju jakąś tam chwałę, że się przyznajesz do wiary w Jezusa. Ale liczmy się z tym, że sytuacja się może zmienić. Mówię Wam w imieniu Pańskim, że może się sytuacja zmienić bardzo szybko, żeby się opowiedzieć za Jezusem w miejscu, w środowisku publicznie, trzeba będzie ponieść jakieś konsekwencje. Już są pierwsze sygnały, że są już takie przepisy, że jeśli ktoś by w szpitalu na przykład zaczął tam, pracuje w szpitalu i zaczął mówić pacjentom o tym, że powie się tego, to już może być zwolniony z pracy, albo pan za jakąś grzywnę zapłacić i tak dalej. Nie łudźmy się tutaj w domu modlitwy, w otoczeniu wierzących, w przyjaznym środowisku, tak jak Piotr w Wieczerniku, bo Piotr się tam czuł w towarzystwie tych bardzo wybranych, że ja to na pewno z Panem wytrwam. Nie łudźmy się, że jak przyjdzie co do czego, to na pewno opowiemy się za Jezusem i nie wyprzemy się wiary w Jezusa, jeśli teraz milczymy, jeśli teraz nie praktykujemy świadectwa o Jezusie. Chciałem dzisiaj wezwać nas wszystkich, ćwiczmy się w wyznawaniu Jezusa. To jest bardzo dobry czas, żeby stosować trening, żeby ćwiczyć się, żeby na lewo i na prawo codziennie próbować coś powiedzieć o Jezusie, żeby ludzie z naszego środowiska wiedzieli, do kogo należymy. Celowo możemy prowokować rozmowę przecież. Nie tam czekać nie wiadomo na jaką okazję, ale możemy nawet prowokować rozmowę. Tak ją przekierować, tak jakoś się odezwać, żeby móc o Panu Jezusie coś powiedzieć. Można czy nie można? Można, no to przecież może być trening. Niech ludzie wiedzą, że my należymy do Jezusa. Niech ludzie mają w tym związku z tym nawet jakąś zagwozdkę taką. Składajmy świadectwo o tym, co się dzieje w naszym życiu z Jezusem. Tutaj mamy bardzo dobre warunki. My tu często mówimy, piszemy w gazetce, że każdy wierzący może coś wnosić w zgromadzenie. Może stanąć po tygodniu różnych przeżyć, spraw, które czytania Biblii, spotkań, rozmaitych rozmów. Może stanąć, powiedzieć: w tym minionym tygodniu, bracia i siostry, miałem takie i takie przeżycie. W paru słowach o tym opowiedzieć. Trening, wspaniały trening, składa świadectwo. Póki co w towarzystwie, no może ktoś tam czyjś skrytykuje, no to my anioły nie jesteśmy. My możemy czasem coś tam powiedzieć i tak dalej, ale właśnie to o to chodzi, żeby tak w rodzinie też jak któryś coś robi, to nie znaczy, że wszyscy brawo mówimy, nie? Bo czasem mówią, siadaj ty głupi tam, nie tego, cicho, nie przeszkadzaj nam. No i co, ma się obrazić, już nigdy więcej nic nie powiedzieć? Więc w rodzinie, w kościele, w zborze, my też możemy czasem się spotkać z jakąś reakcją, niekoniecznie taką wspaniałą myślą, ale ćwiczmy się, tu możemy się szkolić w tym, żeby opowiadać o Jezusie, bo gdy przyjdzie godzina próby, będziemy przygotowani. Będziemy potrafili powiedzieć coś o swoim związku z Jezusem. Gdy przyjdzie godzina próby, będziemy wyćwiczeni i dobrze zdamy egzamin. Tylko wtedy, jeżeli będziemy praktykować, ćwiczyć. Więc dlatego dzisiaj w imię Pańskie zachęcam. Przemyślmy sprawę. Historia Piotra pokazuje, że można się bardzo mylić w swoim przekonaniu, że ja na pewno jakby co do czego, teraz nie muszę, teraz nikt nie ciśnie, teraz mnie nikt nie pyta, to ja sobie siedzę cicho. Ale jak co do czego, to ja na pewno się opowiem za Jezusem. Nie opowiesz się za Jezusem, jeśli dzisiaj tego nie robisz. Jeśli dzisiaj całymi miesiącami milczysz i nikomu nie składasz świadectwa. Nie chcę już mówić o radości, jaka jest z tego, że się człowiek otworzy i powie innym o Jezusie. Jaką radość zaczynasz mieć. Przestajesz być kwaśny, smutny, napięty wewnętrznie, kiedy się otworzysz, choćby parę słów o swoim Zbawicielu powiesz i się przyznasz. I odchodząc, ci ludzie już wiedzą, że mieli do czynienia z kimś, kto należy do Jezusa. To jest radość, bracia i siostry. Znacie tę radość? Praktykujmy, żeby tej radości było więcej. Gdy zbór po tygodniu takiego składania świadectwa się schodzi razem, to nie trzeba się tu nakręcać, że radujmy się, radujmy się, radujmy się, bo my przychodzimy już rozradowani, bo mamy za sobą wiele takich chwil, gdyśmy mówili o Jezusie, a Duch Święty wypełnił nas radością. Ale jeśli przez cały tydzień żeśmy milczeli, nic nie mówili, tylko sobie roili w głowie, że jakby co do czego, to ja się opowiem za Jezusem na pewno. Co, ja się nie opowiem? No to się nie opowiesz. A teraz całymi tygodniami żyjesz skwaszony. Bo Duch Święty nie rozraduje twojego serca, jeśli nie składasz świadectwa o Jezusie. Ćwiczmy się. Ćwiczmy się w wyznawaniu Pana Jezusa.
Kiedy ktoś, kto jest urzędnikiem, znającym prawo, powiedział mi, że nie mogę korzystać z pewnych przywilejów, dlatego że nie mam podstawy prawnej, aby korzystać z jakichś tam dóbr, że tak powiem. Nie będę mówił o szczegółach, to związane było kiedyś z moją pracą w wojsku, potem też i z kwestią mieszkania. Powiedziano mi, że po prostu no nie mogę, bo podstawy prawnej nie mam, abym mógł się ubiegać o to, co w przekonaniu innych należało mieć. Wiecie, i tak przez kilka lat to trwało, aż ktoś w końcu mi powiedział inny, że mogę się odwołać, że mogę wnieść zażalenie do takiej decyzji administracyjnej. I wniosłem. I skorzystałem. Dlaczego ja o tym dzisiaj mówię? Używając tego jako pewnej ilustracji. Bo dzisiaj po raz kolejny będziemy spożywać chleb i pić wino. A jak mówi Boże Słowo, ilekroć pijemy to wino i ten chleb też spożywamy, śmierć Pańską zwiastujemy. Bo my nie pijemy wina i nie jemy chleba tylko tak, bo tak nam się spodobało, czy tak mogliśmy sobie to wymyślać, ale dlatego, że to sam Pan Jezus ustanowił. Powiedział to swoim uczniom i dał nam takie polecenie, przekazanie i my na Jego pamiątkę to czynimy. Dlatego, że to jest Jego ustanowienie, a nie nasze jakieś tutaj widzimisię. Na czym polega to, że jedząc chleb i pijąc wino na pamiątkę Pana Jezusa, zwiastujemy Jego śmierć? Bo ten fragment z listu do Koryntian 11 rozdziału czytamy tutaj prawie za każdym razem, ilekroć ten chleb jecie i z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Dzisiaj o kolejnym aspekcie śmierci Pańskiej i zwiastowania Jego śmierci chciałbym powiedzieć, ale zanim powiem, to przeczytam fragment z listu do Hebrajczyków z 9 rozdziału. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby, gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem, i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jeśli jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami, aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Tak mówi Boże Słowo. I wierzę, że dobrze jest słuchać Bożego Słowa. Nawet przy okazji wspominania śmierci Pana Jezusa. Ale chciałbym skupić naszą uwagę na tutaj jednym wersecie, nawet części tego wersetu. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. A my śmierć Pana Jezusa, który jest tym, który sporządził testament, on jest tym pośrednikiem nowego przymierza, bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci. Co to znaczy, że testament, że dokument jest prawomocny? Definicja prawomocności. Stan prawny odnoszący się do rozstrzygnięć organów administracyjnych, takich jak decyzja administracyjna czy postanowienie, oraz do orzeczeń sądowych, wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty, mający miejsce wówczas, gdy orzeczenie sądowe lub rozstrzygnięcie organu administracji nie może być zmienione ani uchylone poprzez wniesienie środka odwoławczego lub zaskarżenia. Powtórzę, stan prawomocności to taki stan, który nie może być zmieniony, ani uchylony, ani unieważniony przez odwołanie, przez zaskarżenie. Co to dla nas znaczy? Tu jest użyte słowo, greckie słowo bebaios, które znaczy stały, mocny, trwały, pewny, wierny. Gdzie testament, nowe przymierze, w którym mamy udział przez śmierć Jezusa, jest nie do zmienienia. Gdzie to jest coś pewnego, to jest prawomocne. Kiedy jest wyrok sądowy, to zazwyczaj, jeżeli ktoś się z tym orzeczeniem sądu nie zgadza, może wnieść odwołanie. Czyli wyrok dotyczy człowieka, jego grzechu. Bóg w Jezusie Chrystusie przebaczył, odpuścił grzechy każdemu człowiekowi, który uwierzy. Czy człowiek się może od tego odwołać? Czy to jest, wiecie, to jest jak najbardziej na korzyść człowieka? Więc głupi byłby człowiek, gdyby szukał odwołania bądź unieważnienia takiego wyroku Bożego. Ale jest oskarżyciel. Słowo Boże mówi, używając słowa kategoros, oskarżyciel zdrajca. W kilku miejscach, ale ten najbardziej szczególny oskarżyciel, o którym też czytamy w Księdze Objawienia w 12 rozdziale, i on jest, wiecie, bardzo wytrwały w oskarżaniu. I usłyszałem ten mocny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka. Wiecie, ten oskarżyciel mógłby się odwołać od tego wyroku, ale on wie, wiecie, bo zazwyczaj, jak się ktoś odwołuje, to szuka sądu wyższej instancji. Czy jest wyższa instancja? Wiecie, oskarżyciel o tym wie dużo lepiej niż my. Bo my czasami próbujemy odwoływać się, bądź nie przyjmować, bądź zaskarżać wyroki Boże. My byśmy chcieli, że nie podoba nam się to. Szukamy jakiegoś odwołania, unieważnienia, uchylenia tego. Ale oskarżyciel dużo bardziej niż my jest bieżący w tym wymiarze i on wie, nie ma wyższej instancji. Nie ma możliwości, aby ten wyrok, tą decyzję, to, co Słowo Boże mówi, że ten testament jest prawomocny, nie może być zmieniony, nie może być uchylony. I oskarżyciel jedynie, co może robić, to trzymać ludzi niewiedzy. Wiecie, ja przez kilka lat byłem w niewiedzy i nie korzystałem z pewnych dóbr, które mi się należały. Ale ktoś mi potem powiedział i byłem u prawnika i zaskarżyłem tą decyzję. I dostałem to, co mi się należało. Wiecie, diabeł, oskarżyciel dzisiaj chce trzymać ludzi w tej niewiedzy, że testament, że przymierze z Bogiem, że możliwość posiadania z Nim relacji przez śmierć Jezusa Chrystusa jest czymś prawomocnym. I diabeł chce trzymać ludzi w nieświadomości, w niewiedzy, albo w niewierze, że to jest coś, co jest prawomocne. I my dzisiaj, spożywając chleb i wino, zwiastujemy tą prawdę. Testament jest prawomocny. Dlaczego? Bo Jezus umarł. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci. I nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Pan Jezus powiedział, ta krew to krew nowego przymierza. A co powiedział, kiedy wisiał na krzyżu? Wykonało się i oddał ducha. I skłonił. Skłonił głowę, skonał. Wykonało się. Wiecie, my dzisiaj zwiastujemy śmierć Pańską. Zwiastujemy tą prawdę, że przymierze z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa jest prawomocne. Tego nie można zmienić. Od tego się nie można odwołać. Tego nie można unieważnić. Tego nie można uchylić. I to jest dzisiaj dostępne dla każdego. Bo Bóg nam dał jeszcze czas łaski, aby tą prawdę zwiastować. Ale przyjdzie czas, kiedy już przestaniesz żyć, że już nie będziesz mógł się do tej prawdy odnieść, ani odwołać, ani zaskarżyć, bo to wtedy będzie dla ciebie już ostateczne. Ale dzisiaj możesz skorzystać z tego, co Bóg ma dla ciebie. Z tego dobra, z tych dobrodziejstw płynących z obietnicy, którą Bóg dał w Chrystusie Jezusie. To samo słowo, które mówi o tym, że ten testament jest prawomocny, czyli stały, mocny, trwały, pewny i wierny, jest użyte przez apostoła Pawła w liście do Rzymian, w 4 rozdziale i 16 wersecie. Ponieważ przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, który polega na zakonie, ale i temu, który ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Aby była zapewniona. Wiara w Jezusa Chrystusa jest tym czynnikiem, które uprawnia cię do tego, abyś miał udział w obietnicy. Abyś był dopisany do testamentu jako spadkobierca, jako dziedzic, jako ten, który ma dziedziczyć obietnicę. Wiecie, to jest coś pewnego. To jest prawo mocne. Tego się nie da uchylić. Tego się nie da wymazać. Ty przez swoją niewiarę możesz pozbawić tego, co Bóg ma dla ciebie w Chrystusie Jezusie. Ale jeżeli jesteś i trwasz w Nim, jeżeli jesteś w Synu Bożym, to masz pewność, jak nic innego, to jest prawomocne, że jesteś dopisany do tego testamentu jako dziedzic, jako współdziedzic z Jezusem Chrystusem. I to jest coś pewnego. I chcemy tą prawdę, spożywając chleb i wino, na pamiątkę śmierci Pana Jezusa ogłaszać. Śmierć Pańską zwiastujemy, czyli to, że to jest prawomocne, że to jest pewne, że to jest niezmienne i że tego nie można uchylić. W Chrystusie Jezusie Bóg darował ci twoje grzechy. W Chrystusie Jezusie Bóg daje ci zbawienie i życie wieczne. To jest przymierze nowe, które On przez swoją śmierć daje nam dzisiaj. I my chcemy tą prawdę ogłaszać i chcemy żyć jako ci, którzy są współdziedzicami z Chrystusem. W tej pewności. Bardzo proszę braci, którzy będą ze mną usługiwać, a nas wszystkich o powstanie. Serce mi tu.
Niech Wam błogosławi Pan, niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niech Wam da pokój. Amen.
Amen.